Rozdział 14. Nieznajomy z mą. Hałaśliwy tłum, na jaki natrafiono, zebrał się nie w oczekiwaniu na powieszenie człowieka, lecz dla przyjrzenia się już powieszonemu. Powóz, zatrzymany na chwilę, puścił się w dalszą drogę i przebijając się przez tłuszcze, przeciął ulicę Saint-Honor, zawrócił na ulicę des Bons Enfants i stanął przed niepozorną furtką. Drzwiczki karety otwarto, dwóch ze straży pochwyciło w swoje objęcia pana Bonancier podtrzymywanego przez oficera. Wepchnięto go do sieni, później na schody i wprowadzono do przedpokoju. Wszystko to odbyło się bez jego wiedzy. Szedł tak, jakby znajdował się we śnie. Wszystkie przedmioty przesłaniała mu mgła. Słuch chwytał dźwięki, nie rozumiejąc ich wcale. Dałby się był zaprowadzić na rusztowanie i położyłby głowę na pniu, nie kiwnąwszy nawet palcem dla obrony i aniby nawet pisnął błaganiem o litość. Pozostał tak, jak go posadzono na ławeczce, plecami oparte o ścianę, z rękami zawieszonymi i przymkniętymi oczyma. Gdy ośmielił się otworzyć powieki, nie zobaczył dokoła żadnego groźnego przedmiotu mogącego wskazywać mu niebezpieczeństwo. Ławeczka była wygodnie wysłana, ściany pokryte piękną skórą kordobańską, z okien zwisały wielkie firanki z czerwonej materii podtrzymywane złotymi przepaskami. Zrozumiał, że jego przestrach był przesadzony i począł kręcić głową to w prawo, to w lewo, to na dół, to do góry. Ponieważ nikt nic nie miał przeciw tym poruszeniom, nabrał trochę odwagi i spróbował wysunąć najpierw jedną, a potem drugą nogę. Nareszcie, podparłszy się na rękach, podniósł się z ławeczki i stanął. W tejże chwili oficer o pięknej powierzchowności uchylił portiery, kończąc jeszcze rozmowę z osobą będącą w przyległym pokoju i zwróciwszy się do więźnia, rzekł: — To pan nazywasz się Bonancier?
— Tak, panie oficerze, do pańskich usług —
wybełkotał na wpół żywy kramarz. — Proszę wejść — rzekł oficer i usunął się na bok, aby przepuścić kramarza, który ślepo usłuchał i wszedł do pokoju, gdzie go widocznie oczekiwano. Był to obszerny gabinet o ścianach przybranych bronią zaczepną i obronną, wysłany dywanami i zaciszny, a w kominku, pomimo końca września zaledwie, płonął suty ogień. Czworokątny stół pokryty książkami i papierami, pomiędzy którymi był rozłożony olbrzymi plan miasta La Rochelle, zajmował środek pokoju. Przed kominkiem stał mężczyzna średniego wzrostu, postawy wyniosłej i dumnej, z oczami przenikliwymi, twarzą wychudłą, którą wydłużała jeszcze szpiczasta bródka, a ponad nią wznosiły się cienkie wąsiki. Jakkolwiek mężczyzna ten miał zaledwie 37 lat, włosy, wąsy i bródka poczynały mu już siwieć. Gdyby nie brak szpady, wygląd miałby rycerski. Buty ze skóry bawolej, jeszcze lekko pokryte pyłem, świadczyły, że w ciągu dnia musiał dosiadać konia. Był to Armand Jean Duplessis, kardynał de Richelieu, ale nie taki, jak go nam przedstawiają. Starzec złamany wiekiem, cierpiący jak męczennik z bezsilnym ciałem, zagasłym głosem, pogrążony w fotelu jak w przedwczesnym grobie, żyjący tylko siłą swego geniuszu i wytrzymujący walkę z Europą przez nieustanny wysiłek myśli. Był on taki, jak rzeczywiście wyglądał w owej epoce. Zręczny kawaler światowy, słaby ciałem, lecz podtrzymywany władzą ducha, która czyniła z niego jedną z najwybitniejszych postaci w świecie. Przygotowujący się teraz po osadzeniu księcia Dunuver w księstwie Monti, po wzięciu Nim, Castr i Izes, do wypędzenia Anglików z wyspy Re i do oblężenia La Rochelle. Na pierwszy rzut oka nic w nim nie zdradzało kardynała i tym, którzy nie znali go z twarzy, trudno było odgadnąć, kogo mają przed sobą. Biedny kramarz stał przy drzwiach, kiedy oczy opisanej przez nas osobistości były w nim utkwione, jakby się goniąc sięgały do głębi jego duszy. — Więc to ów Bonancier? — zapytał po chwili milczenia.
— Tak, monsignorze — odrzekł oficer.
— Dobrze, podaj mi te papiery i zostaw nas samych. Oficer wziął ze stołu wskazane papiery, podał je żądającemu, skłonił się do ziemi i wyszedł. Bonancier rozpoznał w tych papierach swój protokół z Bastylli. Od czasu do czasu mężczyzna stojący przed kominkiem odrywał oczy od pisma i zatapiał je jak sztylety w serce biednego gospodarza. Po 10-minutowym czytaniu i chwili badania wzrokiem zdanie kardynała zostało ustalone. Głowa ta nie spiskowała nigdy, wyszeptał. Lecz mniejsza o to. Przekonajmy się sami. Jesteś obwiniony o zdradę, rzekł przeciągle kardynał.
Powiedziano mi to właśnie, monsignorze, zawołał Bonancier, używając tytułu, jaki słyszał od oficera. Lecz przysięgam, iż nic o tym nie wiem.
Kardynał powstrzymał uśmiech. Spiskowałeś ze swoją żoną, z panią de Chevreuse i księciem Buckinghamem.
Rzeczywiście, monsignorze, odparł gospodarz. Słyszałem, jak wymawiała te wszystkie nazwiska.
W jakich okolicznościach?
Mówiła ona, iż kardynał de Richelieu ściągnął do Paryża księcia Buckinghama, by go razem z królową zgubić.
Ona to mówiła?
Zawołał kardynał gwałtownie.
Tak, monsignorze. Powiedziałem jej, iż źle robi, plotąc podobne rzeczy i że jego eminencja nie byłby zdolny.
Milcz! Jesteś głupiec!
Przerwał mu kardynał.
Zupełnie to samo powiedziała mi żona, monsignorze.
Czy wiesz, kto porwał twoją żonę?
Nie, monsignorze.
Masz jednak jakieś podejrzenia?
Tak, lecz one nie w smak były panu sędziemu, więc już ich nie mam wcale.
Twoja żona wydostała się na wolność. Wiedziałeś o tym?
Nie, monsignorze, dowiedziałem się dopiero w więzieniu i to z ust pana sędziego, wielce miłego człowieka.
Uśmiech znów się ukazał na ustach kardynała. Nie wiesz zatem, co się stało z twoją żoną po ucieczce?
Nic zgoła nie wiem, monsignorze. Musiała pewnie powrócić do Luwru.
O pierwszej w nocy jeszcze jej tam nie było.
Mój Boże, cóż się więc z nią stało?
To się wyda. Bądź spokojny. Nic się przed kardynałem nie ukryje. Kardynał wie o wszystkim.
W takim razie, monsignorze, czy sądzisz, iż kardynał zgodzi się powiedzieć mi, co się stało z moją żoną?
Być może, ale najpierw musisz wyznać wszystko, co wiesz o stosunkach twojej żony z panią de Chevreuse.
Kiedy ja nie wiem o niczym, monsignorze, nigdy jej nie widziałem.
Gdy chodziłeś po nią do Luwru, czy wracała prosto do domu?
Prawie nigdy. Miała interesy do sklepów z płótnem, dokąd ją też odprowadzałem.
A wielu takich kupców było?
Dwóch, monsignorze.
Gdzie mieszkali?
Jeden przy ulicy Vaugirard, drugi przy ulicy de l'Arbre.
Czy wchodziłeś z nią do nich?
Nigdy, monsignorze, czekałem przed drzwiami.
A czym się tłumaczyła, że wchodzi sama?
Nie tłumaczyła się nigdy, kazała mi czekać i czekałem.
Wygodny z ciebie małżonek, mój drogi panie Bonancier, rzekł kardynał.
On mnie nazywa swoim drogim panem,
rzekł sobie w duchu kramarz.
Nieźle już rzeczy stoją.
Czy poznałbyś te drzwi?
Poznałbym.
A pamiętasz numery domów?
Pamiętam.
Jakież więc?
Numer 25 przy ulicy Vaugirard, numer 75 ulica de l'Arbre.
Dobrze, rzekł kardynał. To mówiąc zadzwonił. Wszedł oficer. Idź po Rocheforta, rzekł doń półgłosem. Niech przyjdzie tu natychmiast, jeżeli już powrócił.
Hrabia jest już tutaj,
odrzekł oficer, i pragnie usilnie mówić z waszą eminencją.
Niech przyjdzie,
rzekł porywczo kardynał. Oficer wybiegł z pokoju z pośpiechem właściwym tym wszystkim, którzy służyli kardynałowi.
Z waszą eminencją,
mruczał Bonancier, tocząc błędnym wzrokiem. Zaledwie kilka minut po wyjściu oficera drzwi się otworzyły i weszła nowa figura.
To on!
Wykrzyknął Bonancier.
Co za on?
Zapytał kardynał.
Ten, co porwał mi żonę.
Kardynał znowu zadzwonił. Oficer wszedł. Oddaj tego człowieka w ręce stróżów i niechaj czeka, aż go wezwę do siebie.
Nie, monsignorze, nie, to nie on,
wołał Bonancier.
Nie, ja się pomyliłem. To ktoś inny, wcale do niego niepodobny. Ten pan jest człowiekiem uczciwym.
Precz z tym durniem, zawołał kardynał. Oficer wziął kramarza pod pachę i wyprowadził go do przedpokoju, gdzie oczekiwali jego dwaj dozorcy. Nowo przybyły powiódł niecierpliwym wzrokiem za wychodzącym Bonancier, a gdy drzwi zamknęły się za nim, rzekł:
Widzieli się.
Kto? Zapytał kardynał.
On i ona.
Królowa i książę?
Tak.
Gdzie?
W Luwrze.
Jesteś tego pewny?
Najzupełniej.
Kto ci to mówił?
Pani de Lannoy, która, jak waszej eminencji wiadomo, jest mi zupełnie oddana.
Czemuż wcześniej tego nie powiedziała?
Bo przypadkowo, a może też przez nieufność, królowa rozkazała pani de Sergy spać w swoim pokoju i cały dzień nie puściła jej od siebie.
A, jesteśmy pobici.
Postarajmy się o odwet. Bądź spokojny, monsignorze, pomogę ci z całej duszy.
Jakże to było?
O godzinie 00:30 w nocy królowa była w otoczeniu swoich dam.
Gdzie?
W swojej sypialni.
Dobrze.
Gdy wtem wręczono jej chusteczkę przyniesioną przez dozorczynię bielizny...
Cóż dalej?
Królową ogarnęło nagłe wzruszenie i pomimo różu, który miała pokrytą twarz, zbladła.
Cóż dalej, prędzej!
Podniosła się jednakże i niepewnym głosem powiedziała: Mój panie, za 10 minut powrócę, poczekajcie na mnie. Otworzyła drzwi alkowy i wyszła.
Dlaczego pani Delanois nie dała ci o tym znać natychmiast?
Nic jeszcze nie było pewnego. Zresztą królowa powiedziała: Moje panie, poczekajcie na mnie. Nie śmiała więc sprzeciwić się rozkazowi królowej.
Jak długo nie było królowej w jej pokoju?
3 kwadranse.
Czy żadna z dam nie poszła razem z nią?
Tylko Donna Estefania.
A potem królowa wróciła?
Tak, aby zabrać szkatułkę z drzewa różanego ze swoją cyfrą i znowu wyszła.
A jak wróciła wreszcie, czy przyniosła szkatułkę?
Nie.
Czy pani Delanois wiedziała, co zawiera szkatułka?
Tak, zapinki diamentowe, które król ofiarował królowej.
Zatem wróciła bez szkatułki.
Tak.
Zdaniem pani Delanois oddała ją Buckinghamowi.
Jest tego pewna.
Dlaczego?
Gdyż pani Delanois jako dama usługująca królowej przy toalecie szukała brylantów wszędzie w ciągu dnia, udając wielkie zaniepokojenie, a nie znalazłszy, zapytała królowej, co się z nimi mogło stać.
A cóż na to królowa?
Zaczerwieniła się okropnie i odpowiedziała, iż uszkodziwszy wczoraj jedną z zapinek, posłała ją swemu jubilerowi do naprawy.
Trzeba udać się do niego i przekonać, czy to prawda, czy nie.
Byłem już tam.
I cóż, jubiler?
Nie słyszał o niczym.
Dobrze. Słuchaj, Roszeforcie, nie wszystko jest stracone, a może... Dobrze się nawet stało.
O, nie wątpię, że geniusz waszej eminencji...
Naprawi głupstwa swego agenta, wszak tak?
To właśnie miałem powiedzieć, gdyby wasza eminencja była mi dozwoliła dokończyć zdanie.
A teraz czy wiesz, gdzie się ukrywali księżna de Chevreuse i książę Buckingham?
Nie, monsignorze, moi ludzie nie mogli mi nic pewnego powiedzieć.
A ja wiem.
Wy, monsignorze?
Tak, a przynajmniej przypuszczam. Obrali sobie siedzibę, jedną przy ulicy Vaugirard, numer 25, drugą przy ulicy Learp, numer 75.
Czy wasza eminencja życzy sobie, ażebym kazał ich aresztować?
Za późno. Już ich tam nie znajdą.
Bądź co bądź, można się przekonać.
Weź ze sobą 10 z moich przybocznych i przetrzęśnijcie obydwa domy.
Idę, monsignorze.
Rochefort wybiegł z pokoju. Kardynał, pozostawszy sam, wpadł w chwilową zadumę, następnie zadzwonił po raz trzeci. Oficer wszedł. Puść tu więźnia, odezwał się kardynał. Bonacieux znowu został wprowadzony. Oficer zaś wyszedł na znak kardynała. Oszukałeś mnie, rzekł kardynał surowo.
Ja?
Wykrzyknął Bonacieux.
Ja miałbym oszukać waszą eminencję?
Twoja żona, idąc na ulicę Vaugirard i Delarp, wcale nie do kupców płótna wstępowała.
Boże sprawiedliwy, a gdzież chodzić by mogła?
Do księżnej de Chevreuse i księcia Buckinghama.
Tak,
rzekł Bonacieux, przypomniawszy sobie wszystko.
Tak, wasza eminencja ma słuszność. Nieraz ja jej mówiłem, że to dziwne, by kupcy płótna w takich domach mieszkali, gdzie żadnych nie ma szyldów, a ona wtedy się śmiała. O, monsignorze,
wołał Bonacieux, rzucając się do nóg eminencji.
O, prawdziwie wielkim kardynałem jesteś, człowiekiem geniuszu, którego cały świat uwielbia.
Jakkolwiek drobny był triumf odniesiony nad istotą tak pospolitą jak Bonacieux, ucieszył on jednak kardynała na chwilę. Naraz nowa myśl widocznie zaświeciła w jego umyśle, uśmiech przebiegł mu po ustach i podając rękę kramarzowi, wyrzekł: Powstań, przyjacielu. Dobry z ciebie człowiek.
Kardynał dotknął moje ręki. Ja dotknąłem ręki wielkiego człowieka,
zawołał Bonacieux.
Przyjacielem swoim mnie nazwał.
Tak, przyjacielem, tak, rzekł kardynał tonem ojcowskim, jaki niekiedy potrafił przybierać, wprowadzając tym jednak w błąd tylko tych, którzy go nie znali.
A ponieważ posądzono cię niesłusznie, słuchaj, należy ci się wynagrodzenie. Patrz, weź tę sakiewkę ze 100 pistolami i nie gniewaj się na mnie.
Ja mam się gniewać na pana, monsignorze?
Rzekł Bonancier, wahając się, czy ma przyjąć sakiewkę. Obawiał się bowiem, aby ten dar proponowany nie był tylko żartem.
Wolno ci było, eminencjo, kazać mnie uwięzić, wolno ci teraz brać mnie na tortury. Powiesić, jesteś panem życia i śmierci, a mnie nie godzi się słówka nawet wypuścić z ust. Ja mam się na pana gniewać? Żartujesz chyba, eminencjo.
O, mój drogi panie Bonancier, widzę, żeś szlachetny i dziękuję ci za to. Weźmiesz więc sakiewkę i odejdziesz, nie mając do mnie urazy?
Odchodzę zachwycony waszą ekscelencją.
Żegnam cię więc, a raczej mówię do widzenia, bo mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze.
I pożegnał go ręką, na co Bonancier odpowiedział niskim ukłonem aż do ziemi. Wyszedł, cofając się, a gdy już był w przedpokoju, kardynał usłyszał, jak uniesiony zapałem wrzeszczał na całe gardło:
Niech żyje monsignor! Niech żyje jego eminencja! Niech żyje wielki kardynał!
Kardynał z uśmiechem przysłuchiwał się tym hałaśliwym objawom uczuć zapalającego się pana Bonancier. Gdy wreszcie krzyki te rozpłynęły się w oddali, rzekł sam do siebie:
Znowu jeden, który da się zabić za mnie.
I z największą uwagą przyglądał się już mapie La Rochelle, znacząc ołówkiem linię, gdzie miała być przeprowadzona sławna tama, która w 18 miesięcy później zamykała port oblężonego miasta. Gdy tak pogrążył się w rozmyślaniach strategicznych, drzwi się uchyliły i stanął w nich Rochefort.
— I cóż?
— zapytał kardynał gwałtownie, zrywając się szybko od stołu, co świadczyło, jak go ta sprawa obchodzi.
— Tak. — odrzekł tenże. Młoda kobieta, mająca około 26 lat i 35-letni mężczyzna przebywali rzeczywiście, ona 4, on 5 dni, w domach wskazywanych przez waszą eminencję. Ale kobieta wyjechała tej nocy, a mężczyzna dziś z rana.
— To oni — zawołał kardynał, patrząc na zegar. — A teraz — mówił — za późno już puszczać się za nimi w pogoń. Księżna jest w Tur, a książę w Boloń. Dogonić ich należy w Londynie.
Jakie są rozkazy waszej eminencji?
Ani słówka o tym, co zaszło. Królowa niech będzie zupełnie spokojna, niech nie przypuszcza, iż znamy jej tajemnicę, niech myśli, że szukamy dopiero jakiegoś spisku. Przyślij mi tu wielkiego kanclerza Segiera.
A co wasza eminencja zrobiła z tym człowiekiem?
Z jakim? Zapytał kardynał.
Z tym Bonancier.
Zrobiłem, co się dało. Szpiega jego własnej żony. Hrabia de Rochefort skłonił się, jakby uznając widocznie wyższość swego mistrza, i wyszedł. Kardynał, znalazłszy się sam, usiadł przy biurku, napisał list i, zapieczętowawszy osobistą pieczęcią, zadzwonił. Oficer znowu się stawił.
— By posłać mi po Vitraya, rzekł, i powiedzieć mu, aby przygotował się do podróży.
Chwilę potem człowiek, którego sobie życzył, stał przed nim w podróżnych butach z ostrogami.
— Vitraju, rzekł, puścisz się pędem do Londynu, ani na chwilę nie zatrzymasz się w drodze. Oddasz ten list milady. Oto kwit na 200 pistoli. Udaj się do mojego skarbnika i każ sobie wypłacić. Dostaniesz drugie tyle, jeżeli za 6 dni będziesz z powrotem i dobrze spełnisz zlecenie.
Wysłaniec skłonił się bez słowa odpowiedzi, zabrał list i kwit i wyszedł. Oto, co zawierał ten list. Milady, bądź na pierwszym balu, na którym będzie znajdować się książę de Buckingham. Będzie on miał przy swoim ubraniu 12 zapinek. Zbliż się do niego i obetnij mu 2 z nich. Skoro je będziesz miała, zawiadom mnie niezwłocznie.